Przeczytajmy fragment z Ewangelii Jana z 2 rozdziału. Przeczytamy pierwszych 11 wersetów. Trzeciego dnia odbyło się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: wina nie mają. Odpowiedział jej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka powiedziała do sług: zróbcie to, co wam powie. A stało tam 6 kamiennych stągwi używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Wówczas Jezus powiedział do nich: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie polecił im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli, zawołał pana młodego. Powiedział do niego: każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Amen. Usiądźmy. Dzisiaj przyglądamy się i czytamy dosyć dobrze znaną historię biblijną. Nawet jeśli ktoś nie czytał Biblii albo nie czytał Ewangelii Jana, to o historii zmiany wody w wino niewątpliwie mógł usłyszeć. Jest to dosyć charakterystyczny cud i można powiedzieć nawet poniekąd bulwersujący, taki skandaliczny. Jak to możliwe, że z wody, z czegoś, co powinniśmy pić, Jezus tworzy alkohol, tworzy wino, dobre wino, pyszne wino, najlepsze wino, i dla niektórych ludzi to jest niemożliwe do przyjęcia, ponieważ alkohol wiąże się z grzechem i o tym sobie może więcej też powiemy, że to wcale ten tekst nie mówi nam dzisiaj o tym, że można pić do woli, bo Pan Jezus właśnie uczynił wodę z wina. Nie o tym jest nasz dzisiejszy fragment. Będzie coś o wiele cenniejszego w tym, co dzisiaj tu przeczytamy. Ale jest to poniekąd pewna bulwersująca sprawa. Jest to dla nas dosyć ciekawa, a w związku z tym chętnie słuchana historia, bo jednak zamiana w wodę w wino gdzieś nawet kulturowo dla nas jest pewnym zainteresowanym tematem. Jednak to, co tu się pojawi w tym fragmencie i to, co pojawi się w tej historii, jest czymś głębszym. Dowiemy się czegoś o wiele głębszego o Jezusie i o tym, kim On jest i na czym polega Jego służba. To jest pierwszy tak zwany znak, który Jezus wykonuje w Ewangelii Jana. Takich znaków jest 7. Uzdrowienie syna urzędnika, 4 rozdział. Uzdrowienie przysadzawcy, 5 rozdział. Nakarmienie 5000, to jest 6 rozdział. Chodzenie po wodzie, jest to też 6 rozdział. Uzdrowienie niewidomego w 9 rozdziale oraz wskrzeszenie Łazarza w 11 rozdziale. Tu jest 7 bardzo konkretnie wybranych cudów przez Ewangelistę Jana, które mają nam coś zakomunikować, mają nam, mi i tobie, coś powiedzieć. Oczywiście możemy też uznać taki ostateczny cud Jezusa, czyli Jego śmierć i zmartwychwstanie, jako ten największy, najbardziej cenny znak, bo komunikuje o tym, że jest naszym Zbawicielem i Zbawicielem doskonałym. I oczywiście wszystkie cuda też zawsze coś nam przekazują, ale tutaj konkretnie będzie coś szczególnego, czego się dowiemy o Jezusie. Pierwszym znakiem jest właśnie zamiana wody w wino. Widzimy to w wierszu 11, gdzie jest napisane: ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Zwróćcie uwagę, że to jest nazwane znakiem. To nie jest byle jaki cud, to jest znak. To słowo jest użyte celowo. I nazwanie czegoś znakiem wskazuje właśnie na to, że dzieje się w tym wydarzeniu coś więcej niż sama przemiana wody w wino. Jest coś więcej w tym wydarzeniu niż to, co jest napisane. Innymi słowy, to wydarzenie ma nam pomóc zrozumieć coś lepiej i głębiej. Coś się przed nami otwiera, my zaczynamy coś powoli rozumieć i to jest coś, co wiąże się z początkiem służby Jezusa. To jest Jego pierwszy cud, to jest pierwszy cud, który opisuje to, kim On jest, i w związku z tym będziemy dzisiaj czegoś na ten temat się dowiadywać. Tylko pytanie, co mamy lepiej i głębiej zrozumieć? Co jest tutaj ukryte, albo co jest pod tą przykrywką tej historii nam ukazane? Znaki w Ewangelii Jana pomagają nam lepiej zrozumieć tożsamość Jezusa jako Syna Bożego i misji, którą wykonuje przez wprowadzenie swojego Królestwa. Te znaki otwierają nam kolejne aspekty osoby Jezusa Chrystusa i Jego misji, którą kieruje względem nas. Dlatego zobaczymy dzisiaj, jak ten znak ukazuje to, kim Jezus Chrystus jest i co my z tym faktem mamy uczynić. Jak już przeczytaliśmy, to wiemy, że kontekstem naszego fragmentu, to, nad czym będziemy się teraz pochylali, jest bardzo ważne wydarzenie. Jest to wesele, jest to impreza, jest to miejsce, gdzie ludzie się dobrze bawią i na tą imprezę jest zaproszony Jezus, Jego matka, Jego uczniowie. Wesele, o którym tutaj czytamy, może trwać od mniej więcej tygodnia do 2 tygodni. Czyli ludzie się tam potrafili bawić, tak? Nawet dzisiaj wesela często są coraz krótsze, coraz mniej czasu spędzamy na tym, żeby cieszyć się tym, kiedy ludzie biorą małżeństwo. Kiedyś były jeszcze poprawiny. Ja chyba raz w życiu byłem tylko na poprawinach mojego kuzyna. Tych jakby imprez takiego cieszenia się pewnym dobrem, gdzieś w naszej kulturze to zaczyna zanikać. Zaczynamy trochę, być może w kwestiach finansowych czy innych, to nie ma myślenia w ogóle w takich kategoriach, że spędzimy gdzieś tydzień albo 2 tygodnie na wspólnym biesiadowaniu, imprezowaniu, cieszeniu się razem. Więc tutaj jest bardzo dobra impreza. Bardzo dobra impreza, na której Jezus też przebywa. Jezus został zaproszony i przyjął to zaproszenie. Chce być wśród najprawdopodobniej swojej rodziny. Chce cieszyć się razem z nimi. To jest coś dobrego. Dobrze jest cieszyć się z dobrych rzeczy. Przygotowania do takiego wesela trwały mniej więcej około rok czasu. Za przygotowanie wesela znowu to jest troszkę odwrotnie od tego, jak to u nas zazwyczaj obecnie wygląda. Wesele przygotowywał pan młody. Dzisiaj raczej panna młoda próbuje o wiele więcej rzeczy przygotować, zadbać o pewne elementy, ale pan młody w tamtej kulturze miał przygotować wesele. Przygotowywał takie wesele przez około rok czasu i w trakcie przygotowań pan młody miał wykazać się takim zaopatrzeniem, możliwością pokazania tego, że jak on właściwie przygotuje to wesele, to jego żona będzie w odpowiedni sposób zatroszczona. Nie będzie niczego brakowało na weselu, to będzie oznaczało, że w ich domu też będzie zawsze co położyć na stole. Zresztą ten model myślenia, ten sposób myślenia u nas również się czasami przejawia. Tak? W niektórych częściach Polski wita się państwa młodych chlebem i solą. Właśnie po to, żeby zawsze coś było na stole, żeby ich małżeństwo miało pewną wyrazistość. Chcemy cieszyć się z dobrych rzeczy i w tamtej kulturze właśnie odpowiedzialnością takiego zaopatrzenia, ta odpowiedzialność należała do pana młodego. I niestety nie wiemy, co się wydarzyło. Tutaj nam autor, ewangelista nie tłumaczy, co się stało, ale pojawia się pewien problem. Pojawia się pewna trudność, która tutaj jakby zachodzi i tą trudnością jest to, że zaczyna brakować wina. I to nie jest jakiś mały problem, to jest bardzo poważna sprawa. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, być może goście wypili troszkę za dużo. Wydaje się, że do tego trochę na to wskazuje autor tego tekstu, bo używa pewnego eufemizmu, powiedzieć zabrakło, tak żebyśmy sami sobie mogli troszkę zrozumieć, o co tam się wydarzyło, ale bo być może więcej gości przyszło, niż się pan młody spodziewał. Być może wypili więcej, bo po prostu było więcej ludzi i to, co było zaplanowane na określoną liczbę gości, po prostu zostało szybciej wykorzystane. W każdym razie jest to wielki wstyd. Jest to pewna ujma na honorze tego człowieka i jeszcze ludzie o tym nie wiedzą, jeszcze część ludzi się dobrze bawi, oni jeszcze nie zauważają tego problemu, ale ktoś to zauważa. I to jest na tyle poważny problem, że nawet w tamtej kulturze, jeżeli ktoś podczas wesela nie był w stanie zaopatrzyć gości weselnych, to po pierwsze wskazywało to na to, że nie będzie w stanie zatroszczyć się o dobrobyt swojej małżonki, ale po drugie, to wydarzenie na Bliskim Wschodzie mogło zakończyć się w sądzie. Mogło to się zakończyć w sądzie, że rodzina Panny Młodej mogła pozwać takiego człowieka i jakieś sankcje wobec niego wystosować. Więc to czytając tą historię, nie do końca zawsze rozumiemy stawki, którą tutaj słyszymy, albo którą tutaj widzimy. Czytamy, że brakuje wina, być może dla nas to nie jest problem. Tam to się robi bardzo poważną sprawą. I mając to na względzie, mając na uwadze to, co być może się wydarzyć zaraz, Matka Jezusa Maria informuje go o tej sytuacji. Czytamy, na wesele zaproszono też Jezusa i jego uczniów, a gdy zabrakło wina, Matka Jezusa powiedziała do niego, wina nie mają. Więc być może i prawdopodobnie jest tak, że to jest członek rodziny Marii. Ktoś z jakiejś dalszej rodziny, ktoś, kto nie chce, żeby był objęty pewnym wstydem, pewnym brakiem honoru i w związku z tym tutaj jest szukanie pomocy. Ale jak tu znaleźć tyle wina? Być może jeszcze wesele będzie trochę trwało. Jak tu znaleźć odpowiednią ilość wina, którego teraz zabrakło, skoro wesele trwa tydzień? To musi być duża ilość wina. Więc Maria przychodzi do Jezusa. I tutaj czytamy bardzo ciekawą interakcję, bo Jezus jej odpowiada, czego chcesz ode mnie, niewiasto, w moim tłumaczeniu. W innych tłumaczeniach jest, czego chcesz ode mnie, kobieto. I z naszej perspektywy brzmi to szorstko, brzmi to jakby tutaj Jezus jakoś się zdenerwował na swoją mamę, ale to był pewien specyficzny sposób mówienia w tamtych czasach. To był pewien sposób pokazania pewnego jasnego zaznaczenia swojego stanowiska, ale nie było tutaj mowy o tym, że Jezus się jakoś zdenerwował na swoją mamę, że jest jakiś zdenerwowany na to, co ona tutaj robi. Jest raczej, próbuje zaznaczyć pewną, można powiedzieć, granicę swojej relacji z ziemską matką, z tym, co jest jego zadaniem, do którego Bóg go powołuje. To nie Maria wydaje mu polecenia, ale Ojciec w niebie. Jezus przychodzi pełnić Jego wolę. Jezus przychodzi pełnić wolę tego, który Go posyła, a nie wolę Jego Matki w sprawach przyziemnych. To już jest przejście do tej oficjalnej służby Jezusa, kiedy On już przestaje jakby być takim dzieckiem, które jest posłuszne Matce we wszystkim, musi się poddawać pod to, co Jemu mówi. Jezus wchodzi w tą swoją ostateczną fazę swojej służby i mówi, moja wola poddaje się mojemu Ojcu. I widzimy to w innych miejscach, gdzie Jezus nie kieruje się tutaj wskazówkami swojej matki, ani też potem braci. Też rodzina Jezusa próbowała na Niego pewne rzeczy wymóc w innych miejscach Nowego Testamentu i tam też Jezus bardzo mocno zaznaczał, że Jego zadaniem jest to, żeby wypełniać misję swojego Ojca. To jest, myślę, bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne i zaraz zobaczymy, jak to wychodzi. Jezus działa, bo przychodzi, bo jest posłany przez swojego Ojca. Jezus jest posłany, aby objawić swojego Ojca. Jego działanie jest działaniem z upoważnienia swojego Ojca, a Jego misją jest uwielbienie swojego Ojca. Jezus jest posłany przez swojego Ojca, jest posłany po to, żeby objawić, czyli ukazać swojego Ojca. Jest upoważniony do tego, żeby pełniać to, co on, do czego On go posyła. I potem celem jest to, że Jego Ojciec w Jego misji ma być uwielbiony. I to właśnie w kontekście misji Jezusa ta odpowiedź musi być rozumiana. To jest w kontekście odpowiedzi Jezusa, który mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Pewne rzeczy w życiu Jezusa miały się wydarzyć w określony sposób, ale to jeszcze nie był ten moment. To jeszcze nie była ta chwila, na którą Jezus był przeznaczony, żeby się objawić w pełni. Całe życie Jezusa w Ewangelii Jana jest ukierunkowane na posłuszeństwo Ojca i wypełnienie właściwe tej godziny, która jest zapowiadana. I ostatecznym punktem tej godziny jest Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj Matka Jezusa w ogóle nie jest wzruszona tym, co mówi. Ona nie jest wzruszona Jego, można powiedzieć, taką asertywnością. Mówi, zróbcie to, co wam powie. Zróbcie to, co wam powie. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tu zaznaczyć, że Maria zdawała sobie sprawę z wyjątkowości Jezusa. Maria wiedziała, że jej Syn jest Mesjaszem. Ona nie wiedziała być może w jakiś sposób ta Jego misja Zbawiciela, misja kogoś, kto odkupi lud Boży z grzechów, się zrealizuje, w jaki sposób to się wydarzy, ale ona wiedziała. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że właśnie tam dostała pełną wiedzę o tym, kim ma być Jezus, jakie ma być Jego zadania. Tego stała nazwana błogosławioną pośród innych kobiet. Jako protestanci my nie negujemy ważności Marii. Nie mówimy, że Maria jest kimś nieistotnym. Ona miała bardzo ważne, bardzo konkretne zadanie. Jako jedyna kobieta urodziła Syna Bożego. Ona wprowadziła Go na świat, ale ona nie mogła uczynić cudów. Ona nie mogła uczynić tego, o co sama prosiła Jezusa. Jej wyjątkowość opierała się na wprowadzeniu Syna Bożego na świat, ale nie na czynieniu tego, co sam Syn Boży jest w stanie czynić. Maria zdawała sobie sprawę, że w tej sytuacji, w tym problemie, w poważnym problemie, jedyną osobą, do której może się zwrócić, jest Jezus Chrystus. To jest nasze nastawienie. To jest nasze myślenie. Jeżeli my mamy jakiś problem, jeżeli mamy coś, co w naszym życiu się wydarzyło, to jest jedna osoba, do której mamy się zwracać. Jako pierwsza mamy się zwracać do Jezusa Chrystusa. Mamy szukać Jego pomocy i wierzymy, że On odpowiada na to, o co Go prosimy. To nie jest wymuszenie na Jezusie, to nie jest nastawienie tego, że teraz musimy iść przez Marię do Jezusa. Jezus mógł powiedzieć nie. Jezus mógł się nie zgodzić na to, aby jej pomóc. I chociaż nie był do tego zobligowany, to w wyrazie swojej troski i swojej łaski zlitował się nad potrzebą, która się pojawiła. Jezus myślał o tym człowieku. On pomyślał o tym człowieku, który miał ogromny problem, któremu się zaraz coś wydarzy złego i w związku z tym postanowił pomóc w tej sytuacji, która się ukazała. To, co jest ciekawe, jest to, że tutaj Maria mówi: zróbcie to, co wam powie. To jest wezwanie do posłuszeństwa Jezusowi. Myślę, że to w wielu przypadkach możemy zastosować w naszym życiu. Mamy być posłuszni naszemu Panu. Mamy być posłuszni temu, co On mówi. Jeżeli chcemy zobaczyć pewne rzeczy, o których Bóg mówi w swoim Słowie w naszym życiu, to naszym pierwszym nastawieniem powinno być posłuszeństwo. Do tego cudu by nie doszło, albo może by doszło w inny sposób, gdyby ci, którzy powiedzieli: teraz macie się posłuchać Jezusa, powiedzieli: ach, nie będziemy napełniać tych stągwi wodą. Nie będziemy tego napełniać wodą, to jest całkowicie niepotrzebne. To w jakiś sposób mamy nalać wodę i z tego będzie wino. No po co? Po co mamy do tego nalewać wodę? Przejawem pokornego serca jest posłuszne serce. Kiedy czytamy o czymś w Bożym Słowie, mówimy: Panie Boże, pomóż mi to zrozumieć. Pomóż mi Ciebie właściwy sposób naśladować. I zróbcie to, co wam powie, jest bardzo podobnym sformułowaniem też z innych miejsc Nowego Testamentu, gdzie Bóg przy chrzcie Jezusa mówi: tego słuchajcie. To jest ta sama myśl. Mamy być posłuszni, to znaczy mamy słuchać tego, co mówi i to wykonywać w praktyce. Więc mamy pewne rozróżnienie, które tu się dokonuje. Mamy Marię, która jest ważną postacią, jest ważną osobą, ale w tej historii Maria nie jest najważniejsza. W tej historii Maria mówi: Jezus jest najważniejszy, Go słuchajcie. On jest w stanie odpowiedzieć na wasze potrzeby. Myślę, że jest to ważne, aby o tym powiedzieć. Żyjemy w kraju, gdzie jest odchylenie trochę w drugą stronę. Gdzie ludzie szukają pomocy w swoim życiu, szukają pomocy w swoich potrzebach u wszystkich, tylko nie u Jezusa. Szukają pomocy u Marii, szukają pomocy u świętych, ale te modlitwy nie uzyskają swojej odpowiedzi. Tylko kiedy zwracamy się do Jezusa, jako dzieci Boże, możemy być przekonani o tym, że nasze modlitwy trafiają tam, gdzie mają trafić. I Maria też o tym wie, dlatego Maria kieruje nas do Jezusa. W związku z tym, tak jak chwilę temu powiedziałem, Jezus nie jest zobligowany, żeby uczynić to, co zostało powiedziane. Ale jest troskliwy i jest łaskawy i lituje się nad tymi, którzy w tym problemie się odnajdują. Zresztą podobnie mamy w innych miejscach Ewangelii. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, wierszu 34 czytamy: po wyjściu z łodzi Jezus zobaczył wielki tłum i ulitował się nad nimi, bo jak byli jak owce bez pasterza. i zaczął głosić im liczne nauki. W Ewangelii Mateusza 14:14 jest napisane: po wyjściu z łodzi zobaczył wielki tłum i ulitował się nad nimi i uzdrowił tych, którzy byli chorzy. Jezus w tej historii, w Ewangelii Marka, Mateusza, poszedł na osobność. Chciał być sam, potrzebował trochę odpoczynku. Ale przychodzą ludzie, ludzie z problemami, którzy potrzebują uzdrowienia, ludzie, którzy potrzebują usłyszeć Boże Słowo. I w momencie, kiedy oni przychodzą do Niego, Jezus jest zmęczony, On ich nie odrzuca. On nie mówi: poczekajcie do jutra, trochę odpocznę, jutro będzie lepiej, jutro będę bardziej w stanie wam pomóc. On się zlitował i pomógł. I zarówno pomógł im przez głoszenie Bożego Słowa i pomógł im przez uzdrawianie i potem przez nakarmienie całych tych tłumów, którzy przyszli, bo nagle uczniowie sobie zdali sprawę, mówią: nie mamy jak tych ludzi nakarmić. Oni przyjechali z daleka, co mamy z tym faktem zrobić? I wtedy też Jezus nakarmił tych, którzy przyszli do Niego. I tutaj też widzimy obfitość Bożej łaski. Widzimy obfitość tego, co Jezus jest w stanie uczynić w naszym życiu. Te kamienne dzbany czy stągwie to są duże gliniane naczynia liczące po około 100 litrów pojemności. To daje około 600 litrów wina, które Jezus tworzy. Przemienia wodę w wino. Te stągwie to są stągwie związane z obmyciem, z oczyszczeniem. To był pewien, można powiedzieć, rytuał, którego Żydzi się trzymali. I w Ewangelii Marka w 7 rozdziale właśnie czytamy o tym, że był pewien rytuał przed jedzeniem, że trzeba było wszystko umyć, przygotować. Czytamy w rozdziale 7 Ewangelii Marka wiersze 3 i 4. Faryzeusze bowiem ani w ogóle Żydzi nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, choćby garścią wody, zachowując tradycje starszych. I gdy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli, których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanów i garnków. Można powiedzieć, to woda była specjalnie przygotowana do tego, aby goście, którzy przychodzą z dalekiej krainy, czyli z dalekich, nie wiem, innych miast, mogli się oczyścić po podróży, która była napełniona pyłem. To nie były drogi, tak jak dzisiaj asfalt, to był piasek, to była jazda konno, często to była podróż piesza, albo może na ośle, więc to zbierało sporo brudu, więc przed uczestniczeniem w jakiejkolwiek uroczystości, czy też w jakimkolwiek jedzeniu, należało się umyć, obmyć. I to był pewien rytualny obrządek, pewna ceremonia, która została wypracowana. I ta woda była przygotowana właśnie po to, aby to ceremonialne obmycie mogło się dokonać. Jezus mówi do tych sług, którzy tam przybywają: napełnijcie to wodą. Napełnijcie to wodą. I tutaj to jest mega, albo bardzo ciekawe, gdzie ci jakby słudzy w ogóle się nie zastanawiają nad tym, co do nich mówi Jezus. On mówi: napełnijcie i nawet napełnijcie stągwie wodą, i oni napełnili aż po brzegi. Tutaj nie ma dyskutowania. Tu nie ma zastanawiania się, do jakiego poziomu, czy na pewno, poczekajmy, może jakiś problem się inaczej rozwiąże. To jest: napełnijcie i wykonali. Gdybyśmy mieli mieć przykład posłuszeństwa doskonałego, naszego posłuszeństwa doskonałego, to byłoby to. Jezus coś do nas mówi, coś rozumiemy, że Jezus do nas mówi, i my wykonujemy to, co On mówi. Następnie polecił im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Więc poza tym, że napełnili to wodą, to teraz muszą tą wodę, o której jeszcze nie wiedzą, że stała się winem, zanieść do gospodarza, mówić: spróbuj. To musiało być dla nich być bardzo zaskakujące. Mówią: naleźliśmy wodę i teraz mamy jeszcze tą wodę zanieść gospodarzowi. Ale w momencie, kiedy oni podają tą wodę gospodarzowi, ten gospodarz próbuje tą wodę i mówi: ale to jest dobre. No to jest pyszne. Skąd wy to macie? Jakby skąd to w ogóle jest? I potem ten gospodarz, który jest, powiedzmy, kimś, kto pilnuje imprezy, idzie do tego człowieka, którego się spodziewa, że jest odpowiedzialny za to. Idzie do pana młodego, mówi: coś ci się pomyliło. Coś inaczej żeś zrobił, niż normalnie jest to zrobione. Trzeba było najpierw dać to lepsze na początku. Jak ludzie sobie popiją, troszkę im się troszkę inny charakter wstawi, to wtedy będzie można trochę gorsze wino i nie będą rozpoznawać smaku. A wy daliście lepsze na koniec. Lepszego się nie daje na koniec. Dobre się daje na początek. Nadeszło lepsze. Nadeszło nowe. I właśnie napełnienie tych konkretnych dzbanów służących do oczyszczenia winem symbolizuje coś ważnego. Nadanie wina, lepszego wina później, symbolizuje coś niezwykle ważnego, ponieważ jest to ukazanie nastąpienia nowego przymierza. Jest to ukazanie tego, że teraz zaczyna się prawdziwa Boża impreza. Jest to ukazanie tego, że teraz przyszedł Mesjasz i teraz możemy się cieszyć, możemy się radować. Teraz dopiero się zaczyna to, co Bóg zapowiedział. W Ewangelii Łukasza czytamy bardzo ciekawy werset. Jeżeli kiedyś będzie czytać, zachęcam, żeby na ten werset jeszcze raz spojrzeć. 7 rozdział, wiersz 33 i 34, który jest analogiczny, można powiedzieć, do naszej historii, też do pewnego kontekstu Ewangelii Jana, gdzie jest napisane: przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, demon go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Innymi słowy, kiedy mieliśmy wcześniej w Ewangelii Jana historię o Janie Chrzcicielu, mówiliśmy o tym, że to jest człowiek, który jest na pustyni, który żre szarańcze, który je miód, który jest abstynentem, jest takim dziwakiem. No i ludzie, którzy na niego patrzyli, przywódcy religijni ówcześni, mówią, nie można go słuchać, bo nie pije alkoholu. Nie można go słuchać, bo jest abstynentem, bo nie je chleba, nie robi tego, co my chcemy, żeby może robił. Przychodzi Jezus Chrystus do swoich ludzi, zaczyna prawdziwie wprowadzać Boże Królestwo. On staje się tym, który jest zapowiadany wcześniej i to się symbolizuje w tym nadaniu nowego wina. On uczestniczy w tej imprezie, a potem wiemy, że on też jakby brał udział w różnych innych towarzyskich spotkaniach i patrzą na Jezusa, mówią, no nie, Jezus też nie może być tym Mesjaszem, no bo on jednak bierze udział w tych imprezach, on przebywa z grzesznikami, to też nie może być on. Jan Chrzciciel miał być takim miał być świadkiem Jezusa i przychodzi Pan Młody i jak przychodzi Pan Młody, to się impreza zaczyna. Dokładnie tak samo, jak jest na naszych weselach. Kiedy mamy wesela, ludzie czekają w jakimś miejscu i przyjeżdża Pani Młoda, przyjeżdża Pan Młody, to wtedy dopiero można powiedzieć, że impreza weselna się zaczyna. Jan Chrzciciel miał przygotować ludzi na przyjście Jezusa, a kiedy Jezus przychodzi, to już jest ten moment, kiedy zaczynamy się prawdziwie cieszyć z tego, co Bóg nam daje. Jan przyszedł w duchu abstynencji, przyszedł w odniesieniu, odrzuceniu pewnej radości, ale Jezus przynosi dawać nam radość. To jest niezwykle ciekawe, że tutaj ten obraz wesela, obraz radości pojawia się właśnie w tej sytuacji i Jezus tego nie zatrzymuje. Jezus mógłby powiedzieć, no ci ludzie już troszkę sobie wypili, dajmy sobie spokój, tutaj nie będzie już żadnego problemu, nie będziemy teraz napełniać tego winem. I to, co Jezus robi, jest szokujące, bo on mówi, trzymajcie jeszcze 600 litrów. Proszę bardzo, 6 dużych słoi wina dla was, bawcie się dobrze, niech się impreza nie kończy. Bo kiedy przychodzi właściwy oblubieniec, Jezus tworząc to wino w ten sposób komunikuje tym ludziom tam i komunikuje nam, że właściwy oblubieniec już przyszedł do swojej oblubienicy. Mamy go rozpoznać i co więcej, on zaopatruje o wiele bardziej, o wiele lepiej niż ktokolwiek inny może zaopatrzyć nasze duchowe potrzeby. On jest jedynym, który może napełnić puste stągwie naszego serca. Jego łaska jest niewyczerpana i to ukazuje się właśnie w tym miejscu. On lituje się nad nami. On mówi, dobrze, wy macie problem? Pozwólcie, że ja go wam rozwiążę. I zobaczcie, jaki dobry jestem. Zobaczcie, jak potężny jestem. Niektórzy ludzie, czytając te wersety, doszli do wniosku, że to na pewno nie może być prawdziwy cud, bo jak to jest możliwe zmiana substancji z wody w wino? Niektórzy komentatorzy mówią, że być może Jezus dolał troszkę wina, wziął ze stołu, trochę tam dolał i się troszkę rozmnożyło, tak? I udało się. Ludzie, którzy mają taką koncepcję, nie rozumieją mocy Bożego Słowa. Nie rozumieją tego, kim Jezus Chrystus jest, bo Jego przetworzenie w wodę wino jest Jego jawnym aktem Jego boskości. Jest to jawny akt tego, że On ma moc i jest, działa ponadnaturalnie i to, co On czyni, ma sprawiać w nas zachwyt, ma sprawiać w nas wiarę w Niego i mamy rozpoznawać to, kim On jest. Co więcej, zmiana wody w wino również symbolizuje zmianę sposobu oczyszczenia. To już nie są rytuały, to już nie jest obmycie rytualne, ale pojawia się nowe wino, lepsze wino. Wino jest zapowiedzią nowego znaczenia wina jako znaku przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi. To już nie ma potrzeby wykonywania rzeczy związanych z prawem. Nie musimy polegać na własnych uczynkach, nie musimy się obmywać rytualnie, ale krew Jezusa Chrystusa obmywa ciebie i mnie. W liście do Koryntian w 11 rozdziale czytamy następujące słowo od wiersza 23. Ja bowiem otrzymam od Pana to, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb i po dziękczyniu połamał i powiedział, to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc, ten kielich, to wino jest nowym przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Jezus nadał nowe znaczenie winu. Kiedy Jezus wziął kielich z winem i się pomodlił i pobłogosławił, to to wino nabrało nowego znaczenia. Mówi, w tym winie, które jest moją krwią, wy macie wszystkie swoje grzechy oczyszczone i przelane. I teraz w tym, w mojej ofierze jest wasze zbawienie. Już nie musicie wchodzić do budynku i się obmywać tą wodą w tych stągwiach. Rozpoznajcie moją krew. Rozpoznajcie wino, które symbolizuje moją krew. I uwierzcie w to, kim jestem. Jezus nie daje nam tutaj przystępu do tego, żeby popadać w alkoholizm. Nie mówi, teraz pijcie sobie więcej. Pijcie bez umiaru, bo ja stworzyłem wino. Nie ta jest sedno tej historii. To nie jest historia, która nas uczy o błędach i dobrych momentach alkoholizmu. To jest historia, która uczy nas o tym, kim Jezus jest i co On nowego wprowadził. Jego krew, symbolizowana przez wino, staje się naszym zbawieniem. Jego krew nas oczyszcza, Jego krew nas przemienia. A w związku z tym my jesteśmy tymi, którzy chcą Jemu się podobać. Chcemy Jemu się poddawać. Chcemy być tymi, którzy odpowiadają tak jak ci słudzy. Chcemy być tej Boże posłuszni. Wiemy, jak wiele do nas uczyniłeś. Chcemy teraz radować się razem z Tobą. Rozpoznajemy to, kim jesteś, bo przyszedłeś do nas jako oblubieniec. I jest czas rozpocząć ucztę. Dzisiaj ucztujemy, kiedy mamy Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Mamy ucztę duchową i On nas za każdym razem napełnia. Pomyślcie w ogóle o symbolice Wieczerzy Pańskiej. Przystępujemy do uczty. Jemy chleb, pijemy wino. Przypominamy sobie to, co kiedyś już dla nas Jezus uczynił. Przypominamy sobie to, co Jezus wciąż dla nas czyni, napełniając nas swoją mocą każdego dnia i oczekujemy ostatecznej imprezy, jaką jest wieczne wesele z barankiem na wieki. W objawieniu jest cały rozdział poświęcony jednej dużej imprezie, jednemu weselu, na które my wyczekujemy i kiedy uczestniczymy w stole pańskim, to też o tym sobie pamiętamy. Jezus przyszedł, zmienił wodę w wino. A ta zmiana wody w wino to było coś więcej niż tylko zmiana wody w wino. To było oczywiście zmiana wody w wino, ale to było pokazanie tego, że przychodzi coś nowego. Że przyszedł ten, na którego wszyscy czekali. A my teraz mamy się tym radować i mamy radować się tym na wieki. A nie tylko mamy się radować. Mamy w Niego uwierzyć. właśnie to, co się stało na koniec tej historii, jest to, że pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To ma nas prowadzić do wiary, do zaufania, do zrozumienia tego, kim On jest i w ufnym podążaniu za Nim. Jak to wygląda z Tobą? Czy Jezus jest Twoim Panem, czy jest Twoim Zbawicielem? Czy doświadczyłeś, doświadczyłaś przemieniającej krwi Jezusa Chrystusa w swoim sercu? Czy to nowe, które tutaj się pojawiło, stało się nowym w Twoim życiu? Czy On prawdziwie Ciebie przemienił? Jeśli nie, to ten stół jest otwarty. Przyjdź do Niego, rozpoznaj Go i On będzie Ci okazywał większą łaskę, niż Ty jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Jezus ma ogrom miłości względem nas, a Jego łaska jest ogromna, jeśli tylko do Niego się zbliżamy z wiarą. Amen.